Witam was wszystkie siostry, drodzy bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Temat, jaki mi zadano, to jest bardzo ciekawy. Jest mowa o Kościele i o świecie, i o mieszance. Ale właściwie to nie będzie mieszanka, dlatego że Kościół się nie może ze światem utożsamiać, a też nie może od niego uciec. No i w jakim stopniu też świat wnika do Kościoła? Chcielibyśmy o tym dzisiaj rozmawiać, ale też i w kontekście zachęty do ewangelizacji. Nie do obwarowania się, lecz do ewangelizacji. I właśnie w takim duchu przygotowałem też i moje rozważania, które chciałbym razem z wami mieć. Oczywiście temat jest bardzo obszerny. Mam tylko 2 razy po 50 minut. Dlatego będę mówił wolniej niż zazwyczaj. Po drugie, będę mówił bardzo zwięźle, a więc będzie mało przykładów. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, rozdział 1. Zanim nastąpi rozdział 2 i dzień 50, to oczywiście jest okres przygotowania. Jest rozdział 1. I tę księgę napisał nam Łukasz, skierował do Teofila. Jak mówi nam pierwszy werset, o wszystkim, czego Jezus nauczał od początku, ale wcześniej, co czynił. Czynił i nauczał. To jest bardzo ważne. Za chwilę zobaczymy dlaczego. Im też nakazał, aby się zgromadzili. Wydał liczne dowody tego, że żyje. Nakazał, by się zgromadzili w Jerozolimie i czekali. I wiemy, że czekali dosyć długo. Nie oddalajcie się z Jerozolimy, 4. Ale oczekujcie obietnicy Ojca. I właśnie Łukasz, gdy kończy swoją Ewangelię, to wszyscy dobrze znamy to miejsce. Tam właśnie on cytuje Pana Jezusa jako jedyny. Oto ja posyłam wam obietnicę mego Ojca. Dlatego pozostańcie w mieście, dopóki nie przyjmiecie mocy z wysokości. I właśnie Łukasz tutaj nawiązuje do tego, czym zakończył swoją Ewangelię. Pan Jezus im nakazuje, że mają oczekiwać obietnicy, o której już wcześniej słyszeli. I mówi im o pewnej rzeczy dla nich niezrozumiałej. Jan was zanurzał w wodzie, ale wkrótce będziecie zanurzeni, ochrzczeni, zanurzeni w Ducha Świętego. I to jest nowość. Oni tego nie rozumieli. I na obecnym etapie zadają nierozsądne, chciałem użyć innego wyrazu na G, nierozsądne pytanie. Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? A każdy z nich już ma w myślach, jaką tekę, którego ministra on będzie nosił. Ale im Jezus mówi, to nie jest wasza sprawa. Kościół to nie polityka. Ewangelia to nie polityka. To nie wasza sprawa. To jest bardzo ważne i dzisiaj. Pamiętajmy o tym i dzisiaj. Świat chce się do nas wcisnąć pod różnymi pozorami, abyśmy byli bardzo polityczni. Nie. Świat ma politykę, Kościół ma Ewangelię. To nie wasza rzecz. Znać dni i godziny, które Ojciec ustanowił swoją władzą, swoją mocą, swoim autorytetem. Ani aniołowie, mówi nam Ewangelia według Marka, ani Syn, nikt nie wie to, co Ojciec przewidział i swojej mocy ustanowił. Ale gdy stąpi Duch Święty na was, weźmiecie Jego moc i przygotujcie się na to, abyście chwycili, abyście wzięli. I wtedy będziecie mi świadkami i tutaj na miejscu, i w okolicach bliższych i dalszych, aż do Polski w XXI wieku. A więc Pan Jezus im wyraźnie powiedział, czym jest Kościół. A właściwie kim jest Kościół? Jest oblubienicą, są to ludzie. Ludzie, którzy tworzą nową rzeczywistość. Jak w Starym Testamencie nową rzeczywistość tworzyli ludzie pełni Słowa i Ducha Pańskiego. To byli prorocy. Mojżesz im zapowiedział, że przyjdzie szczególny prorok. Pan wam go da i go słuchać będziecie. I gdy ten właśnie prorok, Jezus Chrystus, odszedł na ziemi, zostawił ludzi Słowa, którzy tworzą nową rzeczywistość. Jest to wspólnota ludzi odrodzonych, ludzi Chrystusa, chrześcijanie. To są po prostu chrystusowcy. I właśnie gdy zastanawiałem się nad tym, to mi się przypomniało coś, o czym co do mnie dotarło, gdy przygotowywałem kazanie wielkanocne. Wtedy czytałem Ewangelię według Jana, 20 rozdział, i gdy właśnie przy tym otwartym grobie stały kobiety i do jednej z nich, do Marii, mówi Jezus: nie dotykaj mnie. Później, tydzień później, po Wielkanocy głosiłem kazanie o wiernym Tomaszu. Wierny Tomasz. Dlaczego nazywam go wierny? Bo nie chcę go przezywać. On się okazał bardzo wierny. To, że się zdradził ze swoimi wątpliwościami, to mu dało też nalepkę niewierny. Ale on po prostu był uczciwy. Co myślał, tak postąpił. I Jezus się nie obraził i pozwolił mu zrobić to, cośmy mogli w Ewangelii Jana, 20 rozdział, też czytać. Daj tu palec. Daj rękę. I znów mnie zastanowił wyraz daj. Daj ołówek, to jest bardzo proste. Podniosłem go, trzymam i daję. A daj palec. Ani go nie muszę podnosić, brać skądkolwiek, ani też go nie mogę dać. Dać rękę, no chyba w przenośni, gdy dziewczyna daje rękę, prawda? Czy też gdy mężczyzna pojmuje i bierze tę rękę. A teraz w przenośni, ale dosłownie? I właśnie tak usiadłem sobie nad tym i wtedy się w mojej głowie pojawił wyraz, którego nie znalazłem, a siedziałem przy komputerze, bo sobie przygotowałem to w komputerze, nie znalazłem w encyklopedii, w portalu wiedzy. Wyraz namacalność. Szukałem namacalny, namacalność i patrzę w portalu wiedzy, jest 8 słowników, nie było go. Gdy później wyjąłem słownik drukowany, tam był ten wyraz. Tam akurat nie było. Ale pojawiło się coś, co sobie wypisałem. Pojawiła się pewna agencja, agencja reklamowa, która się nazywa NAM, N-A-M. I posłuchajcie, cóż tam wtedy sobie u nich wyczytałem. Pewien dom sprzedaży coraz częściej posługuje się skrótem NAM, który z powodzeniem przyjął się wśród obecnych klientów agencji. Na zlecenie domu sprzedaży firma badawcza przeprowadziła badania, które wykazały, że kampanie reklamowe na ekranie, którym towarzyszyły elementy kampanii pozaekranowej, były zapamiętywane dużo lepiej niż te, które nie były wspierane innymi działaniami. Stąd też wzięła się filozofia skutecznej reklamy opartej na trzech hasłach. N, A, M, trzy wyrazy dały skrót i nazwę tej agencji NAM. I cóż to właśnie jest za filozofia? Cóż to są za wyrazy? N, namacalność. A, afekt, uczucie, afekt. M, mobilizacja. A więc to jest to mobilizacja do ewangelizacji. Ja o tym cały czas myślę, mówiąc o Kościele w świecie. Namacalność, i tu jest słownik drukowany, wziąłem, to jest wrażenie materialnej namacalności namalowanych przedmiotów. Namacalny to jest dający się namacać, dotknąć, wyraźny, oczywisty, rzeczywisty, konkretny. Na przykład namacalne dowody, namacalne korzyści. I gdy sobie czytałem to ze słownika, to mi tyle tekstu biblijnego się pojawiło momentalnie, ja sobie je zapisałem i później z wami się podzielę. I namacalność reklamy, wracając teraz do tej agencji, oznacza dotarcie do widza za pomocą wszystkich zmysłów, a więc poprzez węch, słuch, smak, wzrok i dotyk. I chodzi o to, ażeby zatrzymać widza, gdy przechodzi koło billboardu. Zatrzymać go, gdy przechodzi koło jakiejś reklamy i żeby on coś więcej niż tylko oczy swoje zainteresował. Żeby go to przejęło, poraziło, zachęciło. I właśnie jest wyraz trzeci, afekt. To pojęcie związane jest z emocjami. Jeśli w coś jesteśmy emocjonalnie, uczuciowo zaangażowani, to lepiej zapamiętujemy niż wtedy, gdy jest nam coś obojętne. Ale potem też chodzi w tej reklamie, by go zmobilizować, by ruszył po ten towar, by zechciał pójść tam, gdzie go reklama zachęca. A więc bardziej zapamiętujemy, mówią ci z tej agencji, to, co robimy sami, niż to, co robią inni. Więc trzeba zmobilizować delikwenta, tego widza, aby on sam zechciał to zrobić. Dlatego też Założyciele tej agencji NAN zachęcają partnerów, aby wykorzystać te trzy składniki. I to jest filozofia skutecznej reklamy. Im większa liczba tych czynników, tym reklama jest skuteczniejsza i zwiększa się prawdopodobieństwo jej zapamiętania. I wtedy właśnie spisywałem sobie w komputerze szybko teksty, jakie mi się pojawiały. I niektóre z nich tylko wybrałem na dzisiaj, bo mam, jak wiecie, temat inny, bogatszy, więc muszę zawęzić. A słowo stało się ciałem. Pomyślałem sobie, że Bóg już wcześniej miał tę filozofię nam. To słowo, idea, musi stać się namacalna. Zamieszkało wśród nas. Ujrzeliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełny łaski i prawdy. I potem Jan pisze w swoim liście, bo to było z Ewangelii, jak wiecie, a to teraz list. Co było od początku? Co słyszeliśmy? Co naszymi oczami widzieliśmy? Na co patrzyliśmy? Trzy razy mówi o wzroku. Czego ręce nasze... Dwa razy mówi o wzroku, raz o słuchu, a teraz ręce, o dotyku. Czego się ręce nasze dotykały. A więc słyszeliśmy, widzieliśmy, patrzyliśmy i dotykaliśmy. O słowie żywota. Dla Greków słowo to była idea, koncepcja. Dla Żydów zawsze to, co Bóg mówił, było czymś realnym. I teraz tego tematu nie będę rozwijał. I to nagle chrześcijanie, którzy będą tworzyć Kościół z Greków i z Żydów, a więc z ludzi, którzy mają dwie różne filozofie, podejście do życia. I właśnie teraz Bóg im daje swoje słowo jako coś namacalnego. Żywot został objawiony. Widzieliśmy, świadczymy i zwiastujemy. Zobaczcie, widzieliśmy i od razu jest mobilizacja, świadczymy, zwiastujemy. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście udział, wspólnotę, uczestnictwo, współuczestnictwo, wyraz społeczność, który jest w naszej Biblii, oddałem innymi synonimami. Abyście to wszystko mieli, współudział razem z nami, abyście mieli, byli przepełnieni radością. I tak pomyślałem sobie, gdy właśnie Jezus, ta żywa, no nie powiem reklama, to by było, wiecie, za ubogie. No ale w tej konwencji mówimy. Ten, który ma Ojca objawić, czyli odsłonić. O wszystkim, co Jezus czynił, pisze do Teofila Łukasz. Zacząłem sobie rozmyślać. Oto trendowaty, Mateusz 8 rozdział, się pojawia. Co robi Jezus? Dotyka Go. Wzbudził kontrowersje u różnych ludzi, obserwatorów. I u tych higienistów, którzy mówią, że nie można dotykać, prawda, kogoś, kto jest zarażony trądem na odległość, ale też i tych legalistów, którzy mówią, komu, kto to jest, że grzech odpuszcza. A więc emocje są wzbudzone u różnych ludzi przez to, że słowo stało się ciałem i słyszymy, widzimy, dotykamy tego słowa. Jakaś kobieta, ile to lat ona cierpiała? 12, tak? I była samotna w swoim cierpieniu. Nie wolno jej było wyjść pomiędzy ludzi. Dlatego, że krew z niej ciągle płynęła. Była nieczysta. Ale przyszła jej myśl, namacalność. Muszę namacać, dotknąć się. Gdy to się stało, to wiemy. Dotknęła Jezusa i nagle z Jezusa wyszła moc, a do niej weszło uzdrowienie. Mateusz 18 rozdział mówi nam, że ludzie się cisnęli. Biblia Gdańska mówi, padali na Niego, by się Go tylko dotknąć. Dotknąć się słowa, nie idei. Kogoś, kto objawia Ojca. W ten sposób uniknąłem wyrazu reklamy. Reklama. On objawiał Ojca poprzez namacalność, poprzez pobudzanie emocji, a też poprzez pobudzanie ludzi do działania. Albo też te przypadki, trzy przypadki, gdy umarli byli niesieni. I nie wszystkich Jezus umarłych wskrzesił, chorych uzdrowił. I dotknął się tych noszy, mar, trumny i wiemy, co się później stało. I to sobie tak rozmyślałem, to się przypomniała mi pewna sytuacja związana z kimś, kogo bardzo kochał. Odmówił przyjścia tam do jego domu, gdy był chory. Gdy się zjawił, ten jego przyjaciel już cuchnął. Znam jego imię? Pomyślałem sobie, czym Jezus dotknął Łazarza. Tu mówiliśmy, że fizycznie. Dotykano się jego i on. Czym Jezus dotknął Łazarza? I wziąłem sobie z mojego samochodu właśnie kluczyk, którym fizycznie, gdy włożę do drzwi, otwieram. Ale też na odległość wielu, wielu metrów. Tu mam takie urządzenie i nie będę naciskał, żeby się nie włączył, żeby się nie otworzył. A więc czym Jezus dotknął Łazarza? Fizycznie? Pamiętamy tego Rzymianina, który z prośbą przyszedł do Pana Jezusa, że sługa jego jest chory. Dlaczego Jezus powiedział, że ma wielką wiarę? Bo nie oczekiwał, że kluczem otworzy. Oczekiwał, że słowem, na odległość. Panie, nie musisz iść. Ty masz władzę. Tylko powiedz słowo. To mówił poganin, Rzymianin. Ale spójrzcie, on stwierdził, że Jezus dotyka również, skutecznie dotyka słowem. Potem sobie przypomniałem apostoła Piotra z 26 rozdziału Ewangelii Mateusza. Gdy Piotr zapłakał, gorzko zapłakał. Dlaczego? Bo po tych trzech zaparciach się Pana Jezusa wspomniał na Jego słowa. A więc to nie było aktualne naciśnięcie. Aktualne słowo. Ale to, które wcześniej brzmiało, nagle w nim ożyło. Dotknęło Piotra, że zapłakał. Emocje jego się poruszyły. Ale potem, gdy ten Piotr zobaczył Pana Jezusa na brzegu, gdy byli w łodzi, wstał z tej łodzi, wyszedł z łodzi i biegł do Pana Jezusa. A więc był zmobilizowany, dlatego że słowa Jezusa dla niego były ważne i go dotykały. I tam właśnie znów słowa. Panie, jak dobrze, że jesteś. I takiego big huga, niedźwiedzia chcę dać, a Pan Jezus mówi, stop, stop, Piotrze, czy mnie miłujesz? Co znaczy ten uśmiech Twój? Ta radość, co znaczy? Najpierw zrobimy remanent. Zrobimy lustrację Twojego wnętrza. Stop. Czy mnie miłujesz? Panie, oczywiście, of course, tak jest, nie ma sprawy. Naprawdę? I jeszcze raz, i jeszcze raz. I ta gra słów, którą dobrze znamy, teraz tego nie będę opisywał, sprawiła, że Piotr nagle zatrzymał się i mówi, Panie, w porządku. Już nie chodzi o gesty. Nie chodzi o gesty. Chrześcijaństwo nie może być religią gestów. To musi być religia wnętrza, serca, nie gesty. Izajasz mówi, jak Bóg się skarży na nasze święta, na nasze gesty. To musi być religia serca. I Piotr raz mówi, tak jest, Panie. Ty wiesz wszystko. Ty wiesz, że ja Cię tak miłuję, jak potrafię. A więc dotknięcie poprzez słowo. Ale potem jest taka zapowiedź i intensyfikacja tej zapowiedzi. Ewangelii Jana jest powiedziane, że Duch Święty przebywa z wami. Ale oni jeszcze nie rozumieją tej sprawy. I w was będzie, 14 rozdział Ewangelii Jana. Jest z wami, przebywa wśród was. A to jest za mało. To jest tak, jakby słoiczek, jakby kubek jakiś ten pływał w jeziorze. I cóż z tego, że jest w jeziorze, gdy wewnątrz jest pusty? Czasem tam coś padnie, jeśli tam fala chlupnie, ale jest pusty. Jest z wami, ale nadejdzie chwila, gdy was zanurzę i będzie w was jezioro. I każdy z was będzie miał jezioro w sobie. I rzeki wody żywej będą z niego tryskać. I właśnie Pan Jezus mówi o dotknięciu duchowym. Dlatego też, wtedy gdy z tym wiernym Tomaszem rozmawiał, to potem jest powiedziane, jak mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. A to rzekszy, tchnął na nich, powiedział, weźcie Ducha Świętego. I ta właśnie zapowiedź, wziąć Ducha Świętego. Bóg daje, Bóg jest alfą, Bóg inicjuje, my tylko bierzemy. My niczego nie możemy w stanie wytworzyć. Pamiętamy kiedyś Eliasza i tych 450 proroków. Tamci tworzyli cały dzień. Nacinali się, wpadali w trans i pobudzali swego Boga, który akurat miał drzemkę. A Eliasz? Krótkie zdanie. Krótka modlitwa. I na ołtarz zlany wodą wstąpił ogień z nieba. Bóg jest Bogiem inicjacji, działania. On wie kiedy i jak. My tylko jesteśmy takim małym pilotem, nic więcej. Wszystko, całą zdolność porozumiewania się z samochodem, cała zdolność, że tam jest bateria i tak dalej, wszystko to i ten kod, który tu jest, wszystko dała fabryka. Bóg jest autorem wszystkiego. My tylko naciskamy. Eliasz tylko włożył głowę między nogi i się modlił. Nic więcej. My nie ściągamy Jezusa z nieba. Nie my uzdrawiamy, chociaż On mówi, że my mamy uzdrawiać. Ale to On wszystko czyni. I właśnie tę świadomość musimy mieć, słysząc polecenie, weźcie. Weźcie to, co jest przygotowane. I oto mamy dzień 50. Zgromadzili się. Przyszli. Jak dużo? Powinno być przynajmniej 1200 osób. Na 3,5-roczną ewangelizację Pana Jezusa? No nie, bracia? Przynajmniej 1200 osób, jeżeli nie 12 tysięcy. Przy ukrzyżowaniu było o wiele więcej niż wieczerników w Górnej Izbie, tak czy nie? Tam było tylko 120 osób. Już zostawiam, żeby każdy sobie sam pomyślał, dlaczego, gdzie była reszta. I tam czekali. Czekali 10 minut, 10 godzin, 10 dni i nocy. W tym czasie w nich się coś przewartościowywało. I kiedyś słyszałem kazanie jako chłopiec, że wtedy Bóg robił z nich weki. Wiecie, co to są weki? Gdy trzeba mięso utrzymać bez lodówki w piwnicy, gdzie jest ciepło. I wiemy, jak się pekluje, wkłada. I wiem, jak się to też zamyka, szczelnie zamyka. Albo gotuje, a jeśli już jest ugotowane, to można inaczej dać tam troszkę spirytusu, podpalić, zamknąć, ten płomień wypali, tlen i zaś się. I gumki staną w sztorc. I możemy nieść do piwnicy. Robiłem to z moją mamą, więc dobrze wiem, o czym mówię. A potem kiedyś pewna siostra w odwiedzinach mówi: bracie, weź to mięso dla was do domu, ono ma 2 lata. A na szczęście mnie nie przestraszyła. Wiedziałem, że gumki stały prosto, nie opadły. A więc właśnie Jezus tam z nich wyciągał wszystkie ich myśli. O tym będziemy mówić w drugiej części. Świat w Kościele. Nawet wybory zrobili, bo im brakowało 12 do tej swojej drużyny piłkarskiej. To oczywiście chrześcijańskiej drużyny, nie 11, a 12 jeszcze, żeby był. Jeszcze Macieja sobie dokoptowali, nie wiedząc, że ten, który stworzył tego pilota, ten cały system porozumiewania się z samochodem czy z telewizorem, on już ma przewidzianego 12. To nie musi być któryś z nich teraz ten dobry. No ale co zrobić? Wylosujmy. Nie może być 13, bo 13 jest pechowa. 12 to będzie nie ten i nie ten, a tamten gdzieś. Prześladowca. To właśnie ten, który daje dary ludziom i też daje ludzi Kościołowi. On przewidział. W każdym razie nagle, gdy już całe powietrze z nich wyszło, nagle stąpił z nieba silny wiatr. I każdy z nich osobiście czegoś doznał. Osobiście. Każdy został napełniony Duchem Świętym. I to bym teraz zaczął opowiadać, jak to ja przeżyłem. Jak Bóg mnie opróżniał, oczyszczał, aż nadeszła chwila taka już ostatnia, gdzie przez pół godziny przyjmowałem i przepraszam za to, że powiem, w takim nasileniu i natężeniu, że aż krew nosem mi poszło. Bo tak walczyła, trzymałem swoje życie w swoich rękach i moja natura tak walczyła, moja logika tak walczyła ze wszystkim, że nie chciałem się poddać i ulec, by coś głupiego się stało. By słowa pojawiły się nie stąd, jak być powinno, tylko stąd. By nagle stąd przyszły słowa, które umysł tylko zarejestruje, a nie stworzy. I pół godziny walczyłem, aż chusteczkę, którą miałem, widziałem później w buławie krwi. I wreszcie stwierdziłem, że jestem bezsilny. Jezu ratuj. Już pominę wszystkie inne szczegóły i nagle jak trysnęły inne języki, jak trysnęła pełność, radość. No, to teraz nie opiszę i to już trwa 44 lata. Kochani, chciałbym, żebyśmy wiedzieli, że jest to fakt. Duch Święty jest faktem, tak jak Jezus stał się faktem. I Duch Święty stał się faktem dla tych 120. I się zbiegli ludzie, bo ten fakt zaczął do nich przemawiać. I potem się odbył wspaniały happening. Teraz myślę o tej reklamie. Piotr wychodzi, rzemieślnik, rybak, po zawodówce, kazanie wygłasza. Cytuję z pamięci Joela, pięknie wszystko ułożył i teraz robi aplikację do nich. A ci stoją i są wewnątrz przerażeni, zachęceni, zdobyci. Przez Piotra? Duch Święty w Piotrze działał i zrobił swoje, ale Duch Święty i tam działał. I nagle 3000 ludzi wychodzi i jest piękny happening, zobaczcie. Jest chrzest. Ja sobie ten chrzest wyobrażam, 3000 ludzi chrzcić naraz. Brałem udział w chrzcie, gdzie było osób około 100. I nas wtedy dwóch chrzciło. Po 50 żeśmy sobie wzięli, każdy żeśmy chrzcili. Ale 3000? Ale potem trzeci rozdział Dziejów Apostolskich. Piotr z Janem, pełni entuzjazmu, idą do świątyni, macają. Nie wziąłem portmonetki. Nie ma nic. Głupio tak nie dać mi. I nagle Piotr ma ciekawą myśl. I wiemy, co powiedział. Nie mam tego, ale mam to. Ten człowiek po 40 latach otrzymał namacalną korzyść. Mówiliśmy, namacalność to są namacalne dowody, namacalne korzyści. Namacalna korzyść. Skacze, chwali Boga, wzywają ich przed radę. I zaczynają im ostro mówić, no, nie wolno, nie wolno. Ale Piotr mówi, nie możemy. Nie możemy nie mówić, to są fakty. No i ci głowy spuszczają, bo fakt skacze i krzyczy. 40-letni fakt krzyczy, skacze. To właśnie jest ta Boża, tak powiem, reklama. Słowo Boże. Kochani, tym można zrobić teraz reklamę, ale tylko w pewnym celu. W tym tygodniu pojawił się w środę tygodnik Polityka. I tam jest artykuł o zielonoświątkowcach, o nas jest również wspomniane. Pastor Kuczyński i tam jeszcze inni są zacytowani. A to w kontekście odwiedzin papieża w Brazylii. Jak ktoś chce, może sobie kupić, jeżeli nie, niech do mnie napisze, ja mu wyślę link, bo jest też w internecie ten artykuł. I tam właśnie jest taka ciekawa rzecz, że w Brazylii, mówią Brazylijczycy, na każdej ulicy znajdziesz dwie rzeczy. Coca-Cola i zbór ziel świątkowy. A więc namacalny dowód i namacalna korzyść. Z Coca-Colą idziesz na nabożeństwo ziel świątkowe. Apostołowie zaś składali z wielką mocą. Tak, czwarty rozdział. Po tym wydarzeniu z rozdziału trzeciego przy Bramie Pięknej. Apostołowie składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa i wielka łaska na nich wszystkich spoczywała. Kościół w świecie. I Wielką Sobotę rano około 8:30 była audycja w pewnym radiu, już teraz reklamy nie robię, i tam znany mi też osobiście, od laty poznałem tego pana, senator Piesiewicz. Krzysztof Piesiewicz, nie wiem czy wiecie kto to jest. On też był współscenarzystą, współautorem filmów Kieślowskiego, między innymi Dekalogu. Bardzo ciekawy człowiek. I właśnie gdy w tej rozmowie długiej mówiono o tajemnicy tych świąt Wielkiej Nocy, zapytano, jak on na to patrzy. I wtedy sobie zapamiętałem i szybko do komputera podbiegłem, zapisałem sobie, on określił to takimi trzema słowami. To jest sacrum w profanum, czyli świętość w świeckości. Mówi, ja patrzę na te święta w ten sposób, że coś, to już teraz już moje, prawda, są komentarze, już nie cytuję jego, że coś, co jest święte, nieznane, nienamacalne, nagle staje się namacalne, wchodzi w naszą codzienność, naszą świeckość. I właśnie Kościół w świecie. Ja sobie ten temat ująłem w takich czterech wyrażeniach. Kim jest Kościół w świecie? Jest taki wyraz jestem. Jestem, który jestem. Znam ten wyraz? Jahwe. O Jezusie, Ewangelia Jana, często tam mamy jestem. Dobrym pasterzem, chlebem życia i tak dalej. Jestem. Droga, prawda, życie. I o Kościele Jezus mówi, wy jesteście. Po pierwsze, sól ziemi. Po drugie, światło świata. Po trzecie, woń Chrystusa. Po czwarte, list Chrystusa. W tym świecie wy jesteście. Nie starajcie się być. Z tej racji, że do mnie należycie, że nazywacie się chrześcijanami, czyli chrystusowcami, jako ludzie odrodzeni przeze mnie, ludzie, którzy tworzą nową rzeczywistość nie tylko dla siebie prywatnie, ale i dla świata, w tym świecie jesteście jak sól, jak światłość, jak woń, jak list. I sprawa jest oczywista. Ja to wiem. Dlatego też pozwolę sobie to nam przybliżyć. Sól ziemi. Gdy sobie otworzyłem czwarty rozdział właśnie Dziejów Apostolskich i po tym wydarzeniu pod Bramą Piękną, gdy ten człowiek zaczął chodzić, gdy jest ta rozmowa, to spójrzmy. Piotr bardzo wyraźnie powiada w wierszu 10, 4 rozdziału Dziejów: niech to wam wszystkim będzie wiadome, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa. Piotr teraz, i przepraszam za brzydkie wyrażenie, reklamuje najlepszy produkt wszechświata. Reklamuje imię Jezus. I w sposób taki, że to nie budzi żadnej wątpliwości. Jest to fakt oczywisty. Długoletnia choroba widoczna i natychmiastowe uzdrowienie widoczne. A więc nie ma co powiedzieć. I teraz Piotr głosi: nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma żadnego innego imienia, tylko to. Imię Jezus. Oni widzą odwagę Piotra i Jana. W górnej izbie byli zalęknieni i wszystko mieli pozamykane. Tu nagle jest odwaga. Widzą, że są to ludzie nieuczeni i prości. W tym artykule się nieraz pojawia, że ośrodkowcy umieją dotrzeć do ludzi prostych, niepiśmiennych. Dlatego tak bardzo się szerzą w Brazylii i w krajach Ameryki Łacińskiej. Jest powiedziane, że ośrodkowcy nie mają żadnej centrali, że w poszczególnych krajach nawet są bardzo podzieleni, że nawet w Polsce jest ich ponad 30 grup. Największa z nich to właśnie Kościół Ośrodkowy i tak dalej. A więc nie ma centrali, są bardzo podzieleni, ale gdy opisuje pewne zjawiska tego świata, że ośrodkowcy wiedzą, jak to wykorzystać. Ja sobie siedzę i myślę, no bez żadnej centrali, bez nakazów, dyrektyw, wiedzą. Każdy oddzielnie wie. Każdy sam wie, czy to nie jest zastanawiające dla tego świata? I to właśnie jest namacalny dowód, że my podzieleni, każdy indywidualnie ze swoim Panem rozmawia i z drugim nawet nie musi. Gdy się modlimy innymi językami, to nikt nawzajem się nie rozumie. Ale gdy skończymy modlitwę, wszyscy wiemy to samo, prawda? To jest piękne, jest jedność duchowa. I właśnie nieuczeni i prości. Nie bójmy się tego, że jesteśmy kościołem dla ludzi nieuczonych i prostych. Nie bójmy się, bo takich jest najwięcej w tym świecie. Poznali, że byli z Jezusem. Dlatego też sól ziemi. Chcieli ją podeptać, ale ta sól jednak zadziałała. I czytamy to w rozdziale 7 Dziejów Apostolskich. Jest to cały rozdział przemówienie pewnego diakona, długie przemówienie pewnego diakona Stefana lub Szczepana, męczennika. I depczą go, kamieniami go tłuką. A ten człowiek taki jest jakiś dziwny, mówi: okej, nie ma problemu z tymi kamykami, nie ma problemu, widzę Jezusa, niebo otwarte. Pan Jezu, przebacz im to, co czynią, bo nawet nie wiedzą, co czynią. Przebacz im. To jest sól. Sól, która daje temu światu trwałość, daje wartość, pobudza pragnienie. To właśnie jest sól, która konserwuje. Tą solą jesteś ty, bracie, ty, siostro, każdy z nas. Tak sobie też zajrzałem, cóż to jest ta sól, chlorek sodu. A jest chlor i sód. Chlor jest gazem o ostrej woni, silnie toksycznym. Występuje na przykład w gazach wulkanicznych. Czy to jest gaz dobry czy zły? Paskudny. Sód, aktywna chemicznie. Reaguje z tlenem, z wodą, kwasami i tak dalej, i tak dalej. I połączenie tych właśnie dwóch pierwiastków sprawia, że mamy coś, co jest tak trwałe. Dlatego gdy Duch Święty zamieszka w paskudnym człowieku, to będzie prawdziwa sól tej ziemi. Dla siostry, to jest właśnie dla mnie wspaniałe. To jest dla mnie wspaniałe. Ale chcę przejść dalej. Światłość świata. 13 rozdział dzieł apostolskich mówi nam o podróży Pawła i Barnaby do pewnych miejsc. I tam właśnie jest wiersz 47. Tak bowiem nakazał nam Pan, ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Ustanowiłem Cię światłością dla pogan. I teraz by się przydało, że jakiś fizyk wyszedł i nam trochę o świetle opowiedział. Ja słuchałem kiedyś wykładu brata chrześcijanina, który jest doktorem fizyki i właśnie nam mówił o pięknie światła, które jest białe, przeźroczyste, a też się rozbija i tak dalej, a potem też i o fizyce kwantowej, no w ogóle to był piękny wykład. Ale oczywiście zostało mi już tylko 8 minut, więc oczywiście, że nie będziemy teraz w to chodzić, ja też nie wszystko pamiętam. A to jest piękny temat, światłość, która oświeca każdego człowieka. Światłość zewnętrzna, ale też ta wewnętrzna, iluminacja wewnętrzna, gdy nagle człowiek wie, sam z siebie wie. I pamiętam kiedyś pewną starszą siostrę, która była samotna w tej wiosce. I gdy ksiądz szedł po kolędzie, zawsze ją omijał, bo wiedział, że ona jest z innego kościoła. Ale przyszedł nowy ksiądz, nie wiedział. Sąsiedzi z kolei nie zdążyli go ostrzec. I myśleli, że on wie i patrzą, a ksiądz idzie do niej. A ona jak zwykle ma posprzątane, Biblia na stole, w ogóle zawsze była taka uporządkowana. On wchodzi, głowę musiał schylić się do połowy, bo tam była bardzo niska powała, taka była powała w tym drewnianym domu. Wszedł, pochwalony. No i rozmowa, a Pismo Święte, nowość, dlaczego? I ta kobieta z nim tak pięknie rozmawiała. Tematy takie teologiczne poruszano, że on był zdumiony, że ta prosta kobieta znała takie rzeczy, które on długie, długie lata dopiero zdobywał tę wiedzę. Bo pytał ją o różne rzeczy, chciał ją zagiąć, ale ona spokojnie mu zawsze dawała odpowiedzi biblijne. Aż w końcu mówi, pomodlimy się. Wtedy ona się pomodliła o księdza, o parafię, swoimi słowami, a to były lata 60. Wtedy jeszcze nie było zwyczaju, żeby się modlono też u katolików swoimi słowami, spontanicznie. Więc on był tym bardziej tym zdumiony i ponieważ nie potrafił inaczej, to Ojcze nasz razem zmówili. I gdy poszedł do sąsiadów, tam przy oto jest kociarka, to nie, stop, żeby tak wszyscy byli. I w niedzielę ogłosił, byłem tam i tam, i bym sobie życzył, żeby tak wszyscy moi parafianie byli tacy jak tamta pani. To właśnie jest światłość. A teraz woń Chrystusa. 2 Koryntian, 2 rozdział, 14-15, mówi, że jest to woń, wonność, która działa dwojako. Jednych ratuje, a drugich osądza. Któż do tego jest zdatny, aby ta sama woń, sympatyczna, miła woń, była dla jednych zbawienna, a dla drugich była potępiająca? I właśnie otworzyłem sobie Dzieje Apostolskie, rozdział 17, od pierwszego wiersza. Jest tam Paweł w Tesalonice, w synagodze i według zwyczaju swego mówi im na podstawie pism, że ten właśnie Jezus to jest Mesjasz. Niektórzy się dali przekonać i się przyłączyli, a piąty wiersz mówi, a inni powodowani zazdrością dobrali sobie z pospólstwa ludzi niegodziwych, wywołali zbiegowisko i miasto wzburzyli. A więc ci sami słuchacze nagle się podzielili w wyniku skutku tego głoszenia. Ta sama woń sprawia, że jednych intrygujemy i chcą wyjść ze swoich kłopotów, a innych denerwujemy i mówią, nie mów mi więcej o tym. I to właśnie jest ta zbawienna woń, którą jest każdy chrześcijanin. I plus, i minus jest w każdym z nas. I jeżeli ktoś jest od Boga, to skorzysta na plus z tej woni. Jeżeli ktoś Boga nie chce miłować i nie jest z Boga, to skorzysta z niej na minus. I 2 Koryntian, 3 rozdział, 2 wiersz mówi nam, że jesteśmy listem Chrystusa, który znają i czytają wszyscy ludzie. I tu można było sobie wziąć 19 rozdział Dziejów Apostolskich. I tam mamy od wiersza 14 takich siedmiu młodych ludzi, którzy są zagorzałymi zwolennikami Jezusa. Siedmiu synów arcykapłana żydowskiego z Cery. I co ten demon mówi do nich? Pamiętamy? Znam Jezusa. Ten list czytałem, cały czas go dziurkowałem, do krzyża przybiłem i ten list mnie poraził. Do końca był niewzruszony. Pawła też znam. O, wcześniej tego używałem, gdy był gorliwy. To tak tępił tę zarazę tak tępił. I nagle coś się stało, światło zajaśniało. Ten Paweł przestał być mój. I cały czas do niego się dobierałem i nie dałem rady. I wreszcie patrzę, gdy on już jest taki skonany, skończony, mówi: dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem. Nie dałem rady. A wy co za jedni? Tylko macie tutaj takie jakieś krzyżyki tylko? Nalepki? Chrześcijanie? A w środku co? I pogonił ich. A więc ten list jest znany i czytany. Jak się kończą Dzieje Apostolskie? U mnie się kończą połową pustej kartki. U was też? A wcześniej przed tą pustą kartką co jest napisane? Dwa wiersze ostatnie. Przez 2 lata Paweł pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu. Więzień. Pamiętajcie, jest to więzień, nie turysta. Jest w Rzymie i więzień wynajmuje mieszkanie, a więc jakaś jest sympatia do prokuratorów, sędziów, że pozwolili mu przez te 2 lata być aktywny. To jest ten cud, zobaczcie. Cud, jak się wrzuci do wody, wiemy, jak on działa. Przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie śmiało, bez przeszkód. To właśnie jest list. On cały czas, pozwolono mu, jest listem Chrystusa, tą reklamą żywą. I mówi: o, to jest tak, to było tak. I przychodzą, a on niezmordowanie cały czas i więzień, i żołnierz w nim siedzi. Mam nadzieję, że się chyba nawrócił ten żołnierz, albo wymieniali co tydzień nowego żołnierza, żeby się nie nawrócili. Wiem, jak to było. W każdym razie Paweł bez przeszkód 2 lata mógł być czytany jako list Jezusa Chrystusa. I to właśnie jest Kościół. Ty i ja, bracie i siostro, w tym świecie.